Więc myślę sobie, wszyscy oglądali Opole. Bo dzień później, idąc ulicą, już było typu już w restauracji, jak gdyby desery były za dara, nie?
Wow. Nie,
no już to... było, nie, to tutaj od firmy, od dziewczynki, firm. Tylko się podpiszcie i wszyscy, okej. Rozumiem maestrię, kunszt w ogóle podwójnej stopy i wszystko jest... Ale już po prostu wysiada mi mózg tam. Zresztą na moim Instagramie często mam takie wrzuty momentów, gdzie po prostu tańczę z jakąś intencją. Mój ostatni taniec jest w intencji, kto nie idzie na wybory, ten nie tańczy.
O, i to jest w ogóle piękne.
Tak, tak.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś? Dziś o muzyce. Ale muzyce z perspektywy, no właśnie, jak to jest wejść, będąc dziewczyną, do bardzo męskiego świata. Ja w ogóle sobie nie zdawałem z tego sprawy, ale po ostatnim koncercie miałem z partnerką taką rozmowę, że dziewczyn w hip-hopie czy w innych muzykach niekoniecznie popowych jest bardzo mało. Ja sobie zadałem pytanie, ale jak to jest? Przecież to niemożliwe. A później zastanawialiśmy, czy na świecie jest tak samo. No właśnie. I to jest ciekawa perspektywa. To co? O muzyce, własnych zasadach i najpiękniejszej rzeczy, jaka jest, czyli siostrzeństwie.
Podobają mi się te tematy.
Waszą gościnią jest?
Paulina Przybysz.
Czyli jedna z sióstr.
Tak, to prawda.
Jak wyście zaczęły?
Jak my zaczęłyśmy? My w zasadzie chyba nie pamiętamy tego, kiedy zaczęłyśmy śpiewać.
Naprawdę?
No, bo istnieją kasety naszych rodziców, gdzie śpiewamy jakieś piosenki ludowe albo jakieś elementy kabaretu starszych panów w czasach, z których chyba nie mamy takiej pamięci typu, że mamy 4-5 lat. Więc zaczęłyśmy... Od początku, od zawsze po prostu śpiew był obecny w naszym domu i nasza mama też cały czas śpiewała, bo ona w ogóle chyba na pocieszenie swoich trudów, swojego życia zdefiniowała sobie życie jako musical. Więc chodziła po starych kamienicach we Włochach albo gdzieś na Brudnie i śpiewała cały czas. Bo ona wyszła z filmów... Świat się śmieje i tak dalej. I ona cały czas utrzymywała... Zresztą to ją nie puściło. Ona cały czas śpiewa.
Naprawdę?
Tak, i wchodzi w różne role i na przykład gra spektakle takie typu, że jest Ordonką, a potem jest Edith Piaf i channelinguje jakby całe ich historie i to jest ekstra. Ale w ogóle jest malarką. Nasza mama. Także początek był oczywisty, że w tym środowisku, w którym zresztą nasz tata, bo jego ojciec grał na akordeonie.
Okej, okay. A się chciałem spytać, w którym pokoleniu miałyście tradycję muzyczną?
Wydaje mi się, że to się z tych przynajmniej pokoleń, które możemy jakoś rozczytać z opowieści właśnie naszych rodziców. Dziadków już nie ma, ale coś tam udało się wychwycić. To dziadek nasz, Edward, był akordeonistą, który w ogóle chyba też dzięki temu akordeonowi, tak z historii trochę wynika, uniknął różnych ciężkich sytuacji na froncie, bo po prostu był w dziale entertaining i on chyba zapoczątkował to, że warto jak gdyby w tym dziale funkcjonować. Natomiast tata nasz trochę się nauczył właśnie gry na akordeonie od niego, natomiast słuchał już innej muzyki i nasza mama twierdzi, że właśnie tak się trochę w nim zakochała, że poszła na korepetycję z matmy do w ogóle innego człowieka i tam siedział koleś, który na akordeonie grał bluesa i to ją wzięło, że po prostu o! A do tego nasz tata wyglądał trochę jak Lennon. To wszystko było świetnym kombem. Także tam gdzieś myślę, że są początki. I babcia też śpiewała w chórze kościelnym. Brat naszej mamy z kolei był takim fantastycznym w ogóle słuchaczem. W sensie, że on selekcjonował płyty, które do nas trafiały i poniekąd kształtował nasz gust muzyczny jeszcze jakbyśmy w podstawówce. I owszem, byłyśmy na klasyce i grałyśmy Bachy i tak dalej. Natomiast ten sektor jazzowo-soulowy, który do nas przypłynął, to był trochę właśnie od wujka Pawła.
Mógł was prąkować na przykład nieźle i wam podłożyć kilka takich bardzo złych płyt, które by was skrzywiły muzycznie.
Znaczy próbował nas trochę też nawiedzić ciężkim brzmieniem. Ale też to ciężkie brzmienie, które on nam proponował, typu Bad Brains albo 24/7 Spice, to były też takie mimo wszystko trochę soulowe wokale. Nawet na przesterach gitarowych, więc jego przemytnictwo zawsze i tak skręcało do podstawy bluesa. I też dużo gospel muzyki słuchał. Jak wyjeżdżał gdzieś za granicę, to przywoził na przykład składanki gospelowe gdzieś z Francji i real booki, z których w ogóle mogłyśmy ten jazz opanowywać w dzieciństwie, więc to były dobre przypadki, choć wydaje mi się, że przypadków nie ma w ogóle, więc tak to się zaczynało.
Czym dla ciebie jest muzyka?
Myślę, że jest jakimś takim taką przestrzenią trochę, w której ja w ogóle czuję się na miejscu. I do tej pory, pomimo że jestem dorosłym człowiekiem i była już za nami pandemia i różne momenty, w których można by powiedzieć, że w zasadzie robienie sztuki, muzyki, kultury to jest takie ostatnie coś w łańcuchu i że może znaleźlibyśmy sobie jakiś normalny zawód, który będzie wymierny, może zacznijmy jednak piec chleby i je sprzedawać, to wciąż, a nawet bardziej po tym wszystkim czuję, że to mi daje taką esencję radości i esencję w ogóle skupienia, bo jest to chyba praca taka studyjna albo na próbach, albo na koncertach. To jest jedyny taki moment, w którym naprawdę już nic cię nie rozprasza. Że nawet jakby, no chyba, że ktoś, nie wiem, zemdleje na koncercie albo coś, ale jak gdyby, że jak się wchodzi w piosenkę, to już jest tylko tam i to jest taka osobna, niewidzialna w sumie przestrzeń, w której po prostu człowiek coś robi i za to na przykład ludzie chcą mi płacić, że ja robię to coś w tej przestrzeni, więc myślę sobie, że jest to trochę wymiar trochę skillu, ale trochę jednak pewnej magii i też odwagi tego, żeby właśnie w tej przestrzeni się poruszać. I to utrzymuje też jakby ten stan człowieka, w którym musi ciągle odważnie w coś wchodzić i to jest ekstra. W sensie ostatnio myślałam na przykład o tym, że na skutek występowania całe życie na scenie w różnych bardzo konfiguracjach, że czasami tych ludzi jest bardzo dużo, czasami jest ich mało, czasami gram coś bardzo alternatywnego, czasami coś bardzo mainstreamowego. Natomiast tyle razy już wychodziłam jakby z kulisy na scenę i patrzę na przykład na różnych znajomych moich, którzy na przykład trochę zaczynają i myślę sobie, że poziom tego takiego stresu, który pokonuje, bo on zawsze tam jest, to nie jest tak, że on znika, że nagle już kompletnie go nie czujemy, ale ilość razy, przez które to się wykonuje, sprawia, że czasami myślę sobie, że mam na przykład trochę już zniszczony ten ośrodek w sobie, że już po prostu na przykład jak dzieje się, nie wiem, dziecko wywala się na rowerze, to ja nie mam takiego o Boże, tylko tak, co cię boli? Wymień miejsca. Że po prostu już nie mam takiego poziomu, nie wiem, adrenaliny, kortyzolu, czy jakkolwiek to się tam nazywa, więc...
Zaśpiewaj. Zaśpiewaj.
No tak. No.
To, czym mówisz, ten wszechświat jest duży. W którym momencie naprawdę poczułaś, że do niego pasujesz?
Ten muzyczny? Czy mówisz tak filozoficznie?
Nie, mówię o muzycznym wszechświecie. Wiesz, bo to jest... Jak zaczęłaś o tym opowiadać, to sobie wyobraziłem, więc ty pracuję obrazami, albo na szczęście, że to jest takie miejsce, że z jednej strony, gdzie się nie odwrócisz, legenda, naprawdę, czy akurat, bo to jest takie miejsce, w którym znaleźć idoli jest bardzo łatwo, znaleźć tych, którzy nas inspirują, jest potężnie łatwo. W kącie siedzą ci niespełnieni i sfrustrowani, a ty wchodzisz i z jednej strony przytłaczają cię te wszystkie sławy, których do tej pory słuchałaś, a nagle musisz powiedzieć, hej, ja też tu znajdę swoje miejsce. I ja tu naprawdę będę pasować.
Ja myślę, że w ogóle w życiu, nie wiem, no piosenkarki albo w ogóle artystów chyba są takie fazy, że jak się jest małym, to się chce być jak, wyglądać jak, brzmieć jak, pisać jak ktoś tam. Potem to się trochę filtruje też przez to, co się samemu reprezentuje i przez swoje treści, i przez swoje przeżycia. I jak gdyby każdy z nas jest sumą inspiracji też poniekąd, no bo to wszystko, co robimy, oczywiście można powiedzieć, że wypływa z nas i tak dalej, natomiast no ilość bodźców w postaci rzeczy, płyt przesłuchanych, artystów spotkanych, artystów, z którymi gramy na przykład, no to jest jakby tworzy tą jedną istotę. Więc myślę sobie, że ja na przykład mam teraz taki moment, w którym czuję się już na tyle duża, że zaczynam tak już wręcz no tak patetycznie doceniać te momenty, kiedy przychodzi mi grać muzykę. I jak mi przychodzi ją grać właśnie z ludźmi, których bardzo szanuję i z którymi po prostu lubię współpracować. Oni czasami są dużo młodsi ode mnie, czasami są dużo starsi ode mnie. Jak gdyby to są różne, prawda, przedziały. Czasami są to, nie wiem, projekty Tribute to i wtedy zagłębiam się w czyjąś twórczość, też filtrując to i robiąc to po swojemu. Więc to są bardzo różne zadania i tak trochę... To jest chyba w ogóle ekstra w moim zawodzie, że to jest nieprzewidywalne, że są rzeczy, które ja planuję i ja narzucam, że chcę teraz wydać to, to i tamto. Natomiast wchodząc do studia, też ja nie wiem, co się stanie po tych 5 godzinach na przykład mojego siedzenia tam i co z tego wyjdzie. Więc zawsze wchodzę z taką ciekawością i tego, co ktoś wykrzesa ze mną i tego, co ja z siebie wykrzesam, to jest ekstra, no bo nie ma zadań, które są w sposób skończony. Nawet jak robisz muzykę do reklamy, no to tak naprawdę możesz mieć szeroki brief i jak gdyby ktoś mówi w tą stronę, ale tak naprawdę i tak wyjdzie coś, co jest sumą jak gdyby inspiracji, przypadku twojego dzisiejszego flow, więc to jest fajne. To się nie może znudzić. Wyobrażam sobie, że jestem babcią i dalej śpiewam. Mhm.
Ty byłaś w szkole muzycznej?
Byłam. Byłam w szkole muzycznej w tak zwanej Małej Miodowej. Mhm. I tam grałam na wiolonczeli. A potem byłam na Bednarskiej. Też grałam na wiolonczeli, ale tam też był wydział jazzu. Mm-hmm. I zaczęły się miksować środowiska. I dzięki temu, oprócz tego, że grałam na wiolonczeli, to wieczorami śpiewałam jazz w klubikach. Jak to mówił mój pan od warsztatów teatralnych w moim liceum, w tanzbudach.
To jakby taki małą wrzutkę zrobię promocyjną.
Jak powiedziałaś, jakiś tanc budy?
Nie, wręcz przeciwnie. Wiesz co, o Nowej Miodowej. A. Bo myślę sobie, że to jest takie miejsce, które bardzo często wiele osób nie docenia. Dokładnie mam na myśli salę koncertową w Nowej Miodowej.
Tak. Tam moje dzieci teraz chodzą, także jestem na bieżąco z Nową Miodową. Tak. W zasadzie widzę też cały czas ciało pedagogiczne, które mnie uczyło i ono wciąż tam się krząta, więc to jest takie wzruszające i z jednej strony trochę myślę sobie, Boże, może ja robię krzywdę dzieciom, ale z drugiej strony one mają się dobrze. I może dzięki temu, że ja się już nie boję tej szkoły, to one to jakoś przejmują ode mnie i mają jakieś takie zdrowe podejście. Ale coś ci przerwałam z salą.
Tak, nie, wiesz co, ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że śledźcie bardzo uważnie wydarzenia, które dzieją się w Nowej Miodowej. Byłem tam na kilku spektakularnych koncertach Możdżera, ale jakby... Oprócz tego, że jego uwielbiam po prostu jako artystę, to miejsce, które jest moim zdaniem jednym z najlepszych miejsc, jeśli chodzi o brzmienie w Polsce, a z drugiej strony jest bardzo małą salą koncertową, która powoduje takie, że naprawdę siadasz i masz poczucie, że to jest prywatny koncert.
Tak,
jesteś tak blisko tego artysty.
Jest taki dobry pion w tych siedzeniach.
Pion, w ogóle jest cudownie i tam masz takie naprawdę przekonanie, że kurczę, nie da się być bliżej muzyki niż tam.
Mhm. Dla mnie w ogóle super sprawą z tą salą jest to, że oczywiście kiedyś bym tam chętnie zagrała, ale muszę jeszcze chyba się nagimnastykować. Natomiast to, że po prostu przychodzę tam 1 września na rozpoczęcie roku i 20 czerwca na zakończenie, a potem właśnie sobie idę na koncert na przykład, nie wiem, Wąsika i jakby to samo pomieszczenie spełnia te różne funkcje i w zasadzie to już jest takie udomowione gdzieś tam w człowieku, że może być tak, może być tak. I to jest fajne.
Idąc do szkoły muzycznej, myślałaś, że idziesz po zawód, czy szłaś po przygodę?
Idąc do szkoły muzycznej, w ogóle z naszą szkołą muzyczną było ciekawie o tyle, że nasza mama nie wpadała, w ogóle moi rodzice nie wpadali na ten pomysł, że trzeba je posłać do szkoły muzycznej, tylko one se śpiewają. Niech se śpiewają. Natomiast miała moja mama przyjaciółkę, Halinę Tabęcką, która pracowała w studio Buffo i w Teatrze Dramatycznym. I jej syn, Adrian Tabęcki, zresztą wspaniały muzyk, chodził już do szkoły muzycznej. I ona gdyby obserwując to, że dzieci mamy jednak też wykazują jakieś zdolności, po prostu ją w pewnym momencie ochrzaniła i my z takim lekkim delayem w ogóle trafiłyśmy do szkoły. Poszłam do trzeciej klasy. Także miałam też dużo nadrabiania, kształcenia słuchu i instrumentu i wszystkiego, więc to był duży wysiłek, bo jednak nauka muzyki, języka muzyki już w zasadzie od 7, czasami 6 roku życia wchodzi tak naturalnie. Jak trzeba tak nadbiec, to zawsze jest ten stres bycia takim not smart enough w tej klasie, ale chyba się to udało. Chociaż w liceum na przykład z harmonii miałam pały, z rozwiązywania kadencji, o jest coś strasznego. Że jakieś braki wykazywałam.
Okej, ale radziłaś sobie z nimi?
Radziłam sobie z nimi, a potem jak gdyby padłam jeszcze jakby trochę ofiarą sytuacji pod tytułem klasycy kontra jazzmeni, gdzie moja pani już świętej pamięci od wiolonczeli w liceum na przykład przepytywała mnie, mówiąc, słyszałam, że grasz z tymi jazzami, to ja nie wiem, to może mi coś zaśpiewaj i mi powiedz, czy to warto.
Naprawdę?
Tak, ja siedziałam właśnie na wiolonczeli i ona mówiła, coś mi zaśpiewa, ja ci powiem, czy to warto. I ja na przykład śpiewałam jej standard jazzowy i ona mi nic nie mówiła. Ani w te, ani w tamte, że nie wiem, zostaw to śpiewanie, jesteś słaba, albo dobra, idź śpiewaj, zostaw tą wiolonczelę. Jakby nie było tego, tylko takie było... I to było stresujące trochę i w sumie bez sensu, no bo teraz tak patrząc sobie na dzieciaki, nawet w szkole muzycznej, na klasyce, to oni tak tworzą zespoły właśnie jazzowe, a to rockowe, a to piszą rapy. Oni naprawdę cały czas mielą cały rynek. To nie jest tak, że... Znaczy są oczywiście takie elementy ćwiczące non-stop klasykę i wyjeżdżające po świecie na konkursy i potem te biedne dzieci muszą się trochę zmagać z tym, że na przykład pani z matematyki mówi, że ją to nie interesuje. Ale no, ludzie mają różnie i fajnie by było, gdyby edukacja szanowała to, że można mieć 5 dróg, a nie jedną. Żeby nauczyciel nie był zazdrosny o to, że ktoś ma zainteresowania szerokie.
Ale ty nie byłaś sama. To nie jesteś. Masz siostrę.
Mam.
Jak wam się udało nie rywalizować?
W ogóle bardzo długo byłyśmy razem pod rączkę przez tą drogę. A potem jak się rozdzieliłyśmy, to chyba każda z nas była ciekawa zarówno tego, co sama zrobię, jak co zrobi siostra. I to chyba zawsze było w takim naturalnym flow wzajemnego napędzania się niż jakiejś takiej totalnej rywalizacji, natomiast no, rynek sam sprawia, że człowiek trochę staje w tej rywalizacji, chociaż on jest na tyle szeroki, że ciężko powiedzieć, że akurat moją rywalką tutaj jest siostra. Ona też obrała taką drogę, która znalazła potężniejszą rzeszę słuchaczy i utrzymuje cały czas tą drogę. Ja cały czas świruję po różnych rejonach i gatunkach, co też może utrudnia trochę ludziom klasyfikację mnie i takiego trzymania się jednego takiego nurtu. Więc mamy zupełnie inne te drogi. Dużo w ogóle o tym myślę i dużo jak gdyby to jest temat ciągle żywy, ale ostatnio czuję, że dużo fajniej na przykład traktować się, wiadomo, że my sobie się spotykamy i sobie plotkujemy o tym rynku niełatwym i w ogóle o tej sytuacji, natomiast dużo bardziej chyba doceniamy teraz to, że znajdujemy w ogóle czas na to, żeby sobie pobyć siostrami albo żeby sobie pobyć dwoma matkami, których dzieci się spotykają, albo żeby pobyć córkami naszych rodziców, bo nasi rodzice są świetni i ciekawi do eksploracji wciąż. I tak, myślę sobie, że jest takie jedno powiedzenie, przy którym nasza mama zawsze płacze. Jak ktoś do niej powie, miłość zwycięża, to mama od razu ma, przestań. Więc jakby tak, myślę, że miłość zwycięża.
Ale pytam, bo chcę nawiązać jednakże do Po pierwsze spektakularnego wydarzenia, czyli projektu Jimka i historia polskiego hip-hopu. Ja dalej faktycznie nie jestem w stanie sobie wyobrazić pracy, którą on włożył w to. Nie tylko, żeby wyprodukować, zrobić, zaaranżować i tak dalej, ale zebrać tyle osób. Odgrzebać niektórych, wyciągnąć naprawdę już z wykopalisk.
Do tego są też ludzie z produkcji, prawda, managementów.
Ja nie mówię o pracy jakby jego osobistej, fizycznej, tak?
Ale o tej koncepcji.
Ale koncepcji tego. No ja się wzruszyłem, widząc was na scenie razem. Tak totalnie.
Czy byłeś tam?
Byłem tam. Byłem nawet bezpośrednio pod sceną, co w ogóle gigantyczną zrobiło robotę moim synom.
Ale chyba ci zmiotło basem mózg.
Wiesz co, ja nawet przeżyłem i oni też przeżyli, więc jest absolutnie okej. No właśnie, jakie w tobie budzą się emocje, jak wchodzicie na scenę razem?
Bardzo naturalne. To jest takie jakieś super normalne. My w ogóle, mam wrażenie, jak sobie oglądałam potem relacje z tego występu, a też byłam w specyficznym stanie w ogóle, bo miałam wstrząs mózgu.
Okej, to niedobrze.
Tak, bo w czwartek się rzuciłam na łące z konia galopującego. Tak, no i dochodziłam trochę do siebie. Zamalowałam swoje limo i ledwo trzymałam tą ręką mikrofon. Ale myślę sobie, że w związku z tym na przykład też nie umiałam się znowu stresować, bo już cała ta adrenalina tego wypadku też już po prostu chyba sprawiła, że miałam wyczerpane w ogóle źródło adrenalinowe. Więc miałam tak zupełnie normalnie i byłam bardzo spokojna i z pewnym wzruszeniem też obserwowałam jakby nasz backstage, w którym właśnie pojawiała się molesta, paktofonika, ostry, TD, wszyscy jakby tak w jednym korytarzu i czułam, że po prostu jest to trochę taka historyczna chwila i że świetne jest to, że taki Jimek, jeden chłopak szalony, jak gdyby powoduje taką sytuację i robi w zasadzie festiwal, ale oparty jeszcze na orkiestrze w wielkim miejscu i w zasadzie to jest coś jak festiwal, prawda?
I moim zdaniem w ogóle pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie coś, czego wiele osób nie chce mówić o tej muzyce, że to jest naprawdę muzyka przez wielkie M. I tam jest naprawdę dużo, 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 dużo dobrych dźwięków, tak, aranżacji i tak dalej.
Fajnie też, że właśnie wraca do tych starych hitów. Okazuje się, że po prostu Czerwona Sukienka, Fisza...
Rozwaliła.
Cały czas rozwala system, no to dokładnie. Prawda. To jest ekstra. No ale my na tej scenie tak właśnie... mi się wydaje, że to jest jakaś taka pamięć już w ogóle mięśniowo, ale też taka... między nami pewnej takiej energii, która zawsze nas kleci, że my zawsze wiemy, co mamy robić, chociaż to nie jest jakoś bardzo ustalone.
Ja pytam bardziej o inną rzecz. Czy w takim momencie pojawia się na przykład taki podjudzany nutką sentymentu pomysł, kurczę, może zróbmy jeszcze raz projekt, może przywróćmy.
A, w tym sensie. No, w ogóle ten zespół jest zespołem. To jest więcej ludzi niż my dwie. I też te piosenki, choć wiem, że ukochane przez dużą ilość ludzi, to są piosenki, które dla mnie to są piosenki mojego dzieciństwa. Że jak sobie myślę o drodze artystycznej, którą przeszłam i o ilości rzeczy, które stworzyłam i które cały czas odkrywały przede mną nowe w ogóle wartości, no to jest to taka przeszłość, naprawdę, że czasami myślę sobie, że być może przez różne jakieś skomplikowania psychologiczne ja nie pamiętam tak super dobrze swojego dzieciństwa i trochę tak mam, że ten czas Sistersowy to jest właśnie, ja to tak datuję.
Ile byście miały lat, jak powstało Sisters?
No tak jak powstało jeszcze w takim tym niewidocznym, może niehitowym sprzed sutry okresem, no to ja byłam chyba w drugiej liceum może, czyli 16.
A jak powstało?
Powstało właśnie dzięki kompilacji ludzi z Bennarskiej. Bo faktycznie wtedy spotkałyśmy Królika, Ułana, Marusia i oni byli tam właśnie w wydziałach jazzowych. a my byłyśmy na klasyce, ale to i tak jakby się wydarzyło, bo połączyły nas kluby, w których się odbywały pierwsze dżemy, takie jak Muza. Mhm. I tam na przykład nasz wujek, zresztą jeszcze zanim byłyśmy w liceum, a on w ogóle był takim, człowiekiem super piór, ale chodzącym na tańce, więc on chodził właśnie do piekarni, do Muzy i uczył nas tańczyć totalnie na trzeźwo. My nie powinniśmy wchodzić do tych klubów, ale pamiętam na przykład, nie wiem, poznałam Bartka Winczewskiego, czy nie wiem, czy Maceo Wyro, czy jakichś takich Artur Osiem, że to były takie postacie dorosłe już wtedy, a my na przykład miałyśmy po 15, 14 lat i on nas sprowadził i mówił nam: i teraz tak, tupiesz tak, lewa, prawa, wchodzisz w trans, tańczysz. Potem przyszliśmy na soczek, potem, w ogóle to było też śmieszne, bo on nas zabierał o takich abstrakcyjnych porach, na przykład, że nie ma co iść na 10, chodźmy koło północy.
Koło północy.
W związku z czym my na przykład szłyśmy czasami spać, a on nas budził. I babcia mówiła: zostaw dziewczyny! On mówił: nie, dobra, one muszą iść. I prawda. Więc ten klubowa przestrzeń była dla nas już taka naturalna i wcale nie wiązała się z melanżem jako takim, tylko z obcowaniem z muzyką, z ludźmi. Myślę, że to był w ogóle, wbrew pozorom, bardzo ważny etap przygotowawczy do zawodu. No i potem się zaczęły te muzowe dżemy, ale też na przykład pamiętam, że wujek był naszym takim pierwszym chyba agentem w jakiś sposób, bo na przykład zaprowadzał nas do Muzy, gdzie grał chyba Bogusz, Bilewski i na przykład jakby sprzedawał nas na to, że w drugim secie wejdziemy i będziemy coś improwizować. I to były takie już przełamujące momenty, gdzie myślę sobie: dobra, jakby improwizować do DJ-a, luzik, tylko puść instrumental. I to się już działo właśnie, ja miałam z 15, no to Natalia może miała z 17 lat.
Wow.
Tak. No i potem poznałyśmy chłopaków i wydział jazzu, a też na początku liceum, a w zasadzie też właśnie pod koniec podstawówki, zaczynałyśmy jeździć do Puław na warsztaty jazzowe. Mm-hmm. I tam też było dużo muzyków, z którymi do dziś jakby utrzymujemy zawodowe kontakty. Oraz też super wykładowców. Nie tylko z Polski, bo też właśnie przyjeżdżały takie już świętej pamięci, na przykład taki wokalista Joe Lee Wilson, który w ogóle reprezentował takie rozdanie po prostu bezwzględnego, korzeniowego grania jazzu. Ale też na przykład, a to była Ewa Bem, a to Staszek Sojka. Już pominę muzyków typu, że w sekcji na przykład był Hołownia albo Jonki, Wegehaupt. No po prostu takie postaci, że jak sobie pomyślę, że miałam 14-15 lat i mogłam sobie z nimi grać na dżemach i podczas zajęć, to było ekstra. I to był nasz ulubiony kierunek. Teraz trochę kontrowersyjny ze względu na pana Sadowskiego chyba, którego pamiętam z tamtych czasów. Natomiast świetny rozwojowo. No.
Co zadecydowało o waszym sukcesie?
Mam nadzieję, że naturalność jakaś taka. Ale też trafiliśmy chyba w moment, kiedy zagraniczna muzyka hip-hopowo-soulowa i też takie R&B wczesne powoli się tutaj tak przemycało, ale w zasadzie nikt w Polsce tego nie grał. Znaczy, też nie mogę powiedzieć, że nikt, no bo były takie gdzieś tam, to do mnie później dochodziło, że na przykład
Staszek Wyszyński starał się.
No, ale w sensie, że na żywo, że grał, okay. że twarzą, nie że puszczał, ale że to jakby docierało i chyba udało nam się po prostu tą energię w jakiś w miarę, powiem skromnie, ale w miarę jakościowy sposób jakby przełożyć na polski grunt i to wtedy chwyciło jakoś wspaniale. Że nie trzeba było czekać, aż po prostu przyjedzie z Ameryki ktoś tam, tylko w zasadzie ten beat i ten flow można było dostać tutaj od sióstr w dresach. I chłopaków.
Poczułyście słabe?
Tak. poczułyśmy sławę i teraz w ogóle ta sława, którą wtedy czułyśmy, jest taka zupełnie inna, no bo teraz to wszystko jest takie jednak internetowo, socialowe, zasięgowe i tak dalej, natomiast no czasy sutrowe to chyba był jakiś 2002, to pamiętam, że samo wystąpienie w Opolu z Sutrą sprawiło, że naprawdę dzień później, więc myślę sobie, wszyscy oglądali Opole. Bo dzień później, idąc ulicą, już było typu już w restauracji, jak gdyby desery były za dara, nie?
Wow! Nie, no
już to... było, nie, to tutaj od firmy, to dziewczynki, od firmy. Tylko się podpiszcie i wszyscy okej. No.
Jest dobrze.
Jest dobrze. Więc to była taka sława uliczna, telewizyjna, radiowa, taka fizyczna, bo teraz jak gdyby też można robić dużo rzeczy dalekosiężnych, internetowych, ale na przykład iść do Tesco i mieć luz. W sensie, że to jest już tak algorytm jak gdyby tak bardzo rozsiewa nas wszystkich i nasze działania, że trzeba tłumaczyć, że to jest ta, to coś tam, że to nie jest takie oczywiste. Też ludzie mają przebodźcowanie ilością tych twarzy, tych piosenek i tego wszystkiego, więc to też nie jest jakby oczywiste, że nawet jak już dosięgasz, zdawałoby się, szerokiego dostępu, to że naprawdę wszyscy wiedzą. A wtedy było tak, że wszyscy wiedzą poniekąd.
To prawda.
To było fajne i niefajne, no bo też...
Ja znowu, teraz sobie właśnie uświadomiłem, ja sobie znowu wrzuta, bo ja mam świadomość tego, że słucha nas dużo osób, które słuchają tego podcastu niekoniecznie od zawsze. On już jest dość stary. Ja was zachęcam, znajdźcie sobie, po prostu wpiszcie rozmowę z Krzyśkiem Antkowiakiem, którego w ogóle jako artystę uwielbiam. On bardzo ładnie opowiada ze swojej perspektywy, co zmienił jego występ w Opolu. W czasach, kiedy już w ogóle nie było gwiazd takich młodzieżowych i jak bardzo sobie z tym musiał poradzić. Trochę też mówi, dlaczego sobie nie poradził i wrócił tak trochę w ogóle na marginesie. Gdybyś była dzisiaj nastolatką, poszłabyś do talent show? Gdybyś musiała, wiesz, od nowa zaczynać swoją karierę?
Nie wiem w sumie. Może bym i poszła. Z jednej strony ja się bardzo cieszę, że my zrobiliśmy to bez talent show, ale z drugiej strony patrzę na ilość naprawdę super artystów, którzy tę drogę przeszli. Może troszeczkę się musieli potem pobujać z jakimiś hardkorowymi kontraktami, które to talent show zakłada trochę, ale wyszli z tego cało i mają się świetnie. I na pewno jest to jakaś droga, chociaż... Ja nie wiem, czy na przykład takie talent show nie powinny się w ogóle powoli przenosić w jakieś internetowe rejony, bo coraz mniej młodzieży, którą znam, ogląda telewizję. I w ogóle, no nie wiem, u nas w domu nie ma telewizora. Moje dzieci widzą telewizor, jak jesteśmy w hotelu i nagle mają, o wow, ale to jest nie do wytrzymania i zmieniają kanały i stwierdzają, że nic tam nie ma albo są cały czas reklamy. Nawet jak jest jakiś fajny film, to nie da się go obejrzeć, no bo nikt nie ma 2,5 godziny, żeby przejść przez bloki reklamowe. Ja z kolei mam coś takiego, że jak lecą reklamy, to oglądam reklamy, bo nigdy ich nie widzę i nawet do kina staram się nie spóźnić, żeby obejrzeć reklamy, bo ja tęsknię. Ja w ogóle to już odkryłam w sobie, że ja tęsknię za reklamami, które leciały u nas w domu w telewizji, bo babcia miała włączony telewizor. Ale do niczego to nie jest mi potrzebne, bo... też w miarę znam swoje potrzeby i wiem, jaki lubię, nie wiem, jakie pomidory lubię, z jakiego sklepu.
Naprawdę? To nie jest tak, że mówisz, kurczę, nie wiem, co zjeść, muszę obejrzeć reklamę. Niech mi ktoś powie, albo boli mnie głowa, potrzebuję reklamy, żeby ktoś mi podpowiedział, co mam wziąć.
Tak, w ogóle totalnym szokiem jest dla mnie coraz szybsze wypowiadane słowa, jeszcze przyspieszone na przykład przez dzieci, że zapoznaj się z ulotką i myślę sobie, o wow, ktoś to rozumie w ogóle. No. To będą dobrzy raperzy, te dzieci.
To piękne. No. Dobrze, piękne. A w innych programach, no właśnie, tańczyłaś na lodzie?
Nie, właśnie. To jest w ogóle świetna...
Z gwiazdami?
Nie tańczyłam z gwiazdami. Jakoś nie do końca w ogóle lubię taniec towarzyski, ale a propos lodu, to było w ogóle śmieszne, bo miałam takie zaproszenie w latach właśnie 2000 coś tam i bardzo chciałam w to iść. I wtedy moja koleżanka, która pracowała tam jak gdyby w produkcji, odradziła mi ten program i faktycznie, bo ja po prostu całe dzieciństwo z babcią oglądałam Taniec na lodzie. Właśnie kochałam w ogóle reprezentantki różne amerykańskie, kontra rosyjskie, kontra w ogóle ekstra. Miałam nawet zeszyty, i to nie jeden, w których rysowałam sobie
łyżwiarki
figurowe. Bardzo lubiłam w ogóle te konwencje rysowania. Więc jak padła ta propozycja, to miałam typu, Jezu, jak ktoś mnie tego nauczy i będę miała treningi i w ogóle. Ale też robiłam wtedy dużo innych rzeczy i uświadomiłam sobie też pewne niebezpieczeństwa i też to, że jest to jednak produkcja telewizyjna, która nie jest prawdą i jednak jest trudna w ogóle w przekazie. I pamiętam, że jakoś potem spotkałam na jakiejś imprezie Marysię Sadowską, która weszła jakby w ten temat i miała chyba złamane żebro. I grała imprezę DJ-ską. Mówię, Marysia, co tak dziwnie stoisz? I myślę, o Jezu, może dobrze zrobiłam. Zważywszy na to, że ja naprawdę mam super tendencję do urazów w bardzo różnych dziwnych sytuacjach. Muszę to psychologicznie chyba przepracować, bo być może krzywdzę się z racji, nie wiem, niespójności działań z myślą. To mogłoby być dla mnie niebezpieczne. Ale a propos innych programów, tak? W sensie w jakich programach bym...
Byś mogła.
Bym mogła.
Kulinarny, dawaj. Czy mogłabyś gotować na ekranie?
Trochę bym mogła, ale szczerze powiedziawszy, ja w ogóle nie lubię aktywności produkcji telewizyjnej. W sensie, że ja bardzo lubię taką pracę z energią właśnie śpiewania i w ogóle robienia rzeczy, która jest tu i teraz i jest w czasie rzeczywistym. Czyli wychodzisz na scenę, koncert startuje o 19:00, o 21:00 jesteś po sprawie, wydarzają się rzeczy, ty się rozkręcasz, tutaj się męczysz, tu się wczuwasz, tutaj jest cześć. Natomiast produkcje telewizyjne, czy też, nie wiem, praca aktora, która mnie w ogóle naprawdę sobie o ilości czekania na planie, o cierpliwości, o wchodzeniu i wychodzeniu z tej roli, to jest jakaś masakra dla mnie. W sensie nie widzę się tam. W sensie, że produkcja telewizyjna plus na przykład takie para, dokumenty, reality show, nawet kręcenie o kimś, nie wiem, TVN Uwaga, to jest dla mnie tak wyczerpujące, że na przykład ktoś ci mówi, nagrajmy odpowiedź jeszcze raz. Wiesz, jakby w mojej wielowątkowości i dygresji odpowiedzenie jeszcze raz na to samo pytanie, to jest koszmar. Więc najbardziej zaawansowane produkcje, które jeszcze jakoś jestem w stanie wytrzymać z racji takiej właśnie kreacji, która płynie jakoś tak właśnie w celu artystycznym, to jest teledysk, nie?
Totalnie chciałem spytać dokładnie o to.
Ale to też jest tak, że ja czasami czuję, że I have to make it through the day. I po prostu wiem, że nie wiem, że te zdjęcia na bank się przedłużą, że coś, że nie zdążymy zjeść, że będzie ciężko. Ale jakby teledysk to jest jeszcze taka forma, która no, jest spójna z tym, co chcę, żeby się wydarzyło. Chociaż ostatnio też czuję, że teledyski są takie trochę jednorazowe, że ludzie... Kiedyś było tak, że ktoś miał teledysk i odtwarzało się go milion razy. Typu, nie wiem, taką Lauren Hill obejrzałam po prostu, czy Fugeesów, obejrzałam po prostu milion razy ten teledysk, żeby po prostu się gapić na to i słuchać tego. A teraz jest tak, że jest tego tak dużo, że tak się odpala, czekuje się, potem sprawdza się te statystyki, okazuje się, że ludzie oglądają 10 sekund, a tam w ogóle produkcja, pod czoła, niewygodne pozycje operatora, zimno, komary, jakby... Tyle jest czynników, które się składają na produkcje filmowe, telewizyjne, a tak nawet seriale, to jak my to pochłaniamy, przecież odcinek za odcinkiem, bo już następny serial czeka. I mi jest smutno z tego powodu, bo byłam wiele razy na planie i wiem, jak to wygląda. I myślę sobie, że wolę mój departament, w którym na żywo bawię się z ludźmi przez 2 godziny, a potem zamykamy tę sprawę i może spotkamy się na przykład za pół roku.
Tak, znaczy ja w ogóle mam takie głębokie przekonanie, że z jednej strony cały komfort płynący z całego konceptu on demand, że oglądasz tu i teraz to, na co masz ochotę, że słuchasz tej muzyki, której masz ochotę, że na Spotify tworzysz sobie swoje playlisty, a nie trzeba wysłuchać całej płyty od początku do końca, jest przyjemny, a z drugiej strony jak sobie myślę jednakże na świat, w którym dorastałem, czyli nagrający non-stop w moim pokoju, jeszcze czarno-biały telewizor z MTV, w którym po prostu był elementem, mało kto pamięta tego, ale MTV oprócz tego, że puszczało non-stop teledyski, to jeszcze miało swoją listę przebojów.
Tak.
Co powodowało o tym, że to, krótko mówiąc, że na listy przebojów mają to do siebie, że tam piosenki się generalnie nie za szybko zmieniają. Znaczy, roszada między siódmym a trzecim miejscem istnieje, ale generalnie jak oglądasz pierwszą dwudziestkę, to 18 z tej pierwszej dwudziestki leci przynajmniej kilka miesięcy.
No tak, plus po prostu pamiętasz te teledyski.
Więc po prostu dokładnie siedzieliśmy, gapiliśmy się i one były po prostu stałą częścią. I to dokładnie powiedziałeś, ja ostatnio z Krzyśkiem Skibą o tym rozmawiając, zadałem pytanie, kiedy ja w ogóle ostatni raz widziałem jakikolwiek teledysk.
Mm-hmm. No właśnie, bo też na przykład gdyby zapytać człowieka, który nawet na bank widział teledysk, na przykład... A to reakcja, utwór. Na pewno widziałeś teledysk, bo jest spektakularny, ale jak cię zapytam, co się w zasadzie dzieje w tym teledysku, możesz powiedzieć wszystko. Mm-hmm. I nie opowiesz historii, wiesz o co chodzi. Więc to nie są rzeczy, które się tak katalogują, nie wiem, po prostu ilość rzeczy, które są do obczajenia każdego dnia sprawia, że ciężko się do czegoś tak naprawdę przytulić i sprawić, że to jest po prostu... Jak słyszę teraz płyty, których słuchałam, będąc w liceum czy w podstawówce i nagle po prostu gdzieś w radiu leci, nie wiem, piosenka Sade, którą katowałam, po prostu tą kasetę na przykład przez miesiąc i do niej wracałam, to po prostu rozpływa mi się mózg. On się uspokaja i w ogóle tak się osadza i przypomina mu się, kim jest w ogóle. Natomiast nowa muzyka czasami ma to i się gdzieś przytulam, ale kurde, przychodzi następna, no i to jest coraz trudniejsze.
Ale trochę na jednakże ochronę teledysków. Powiem, że jednakże na koniec dnia jestem starym człowiekiem. Moje dzieci, które są totalnie wieloekranowe, czyli jak całe nowe pokolenie, potrafią siedzieć i grać w gry i na drugim monitorze mieć odpalonego YouTube'a po to, żeby słuchać swojej muzyki i oni oglądają te teledyski, jeżeli faktycznie...
Są fajne.
Jeżeli są fajne i jeżeli dany artysta jednakże wypuścił teledysk również na YouTube'a, a nie tylko dał okładkę płyty i leci sam tak. dźwięk. Więc to trochę ich ratuje. Tak? Znaczy w ogóle to też jest ciekawe, że wydawało mi się, że YouTube będzie dla młodego pokolenia coraz mniej atrakcyjny muzycznie i że oni już będą dziećmi Spotify'a i w ogóle okazuje się, że nie są. Że dalej to ja jestem, a oni jednakże dalej słuchają muzyki tam.
Tak, no też istnieje coś takiego, że artyści w ogóle zaczynają zarabiać mniej, no bo jak gdyby wszystko przynosi się do streamu, więc też walczenie o budżety na to, żeby ten teledysk był fajny i jakościowy i żeby można było zatrudnić tych super operatorów i tych super, prawda, nie robić rzeczy z uczniami, tylko z profesjonalistami, też jest ciężki. No bo jak gdyby sprzedaż nośników jest już trochę, zaczyna być lekkim reliktem powolutku. W sensie, no może trochę wraca winyl w takiej, że hej.
To prawda.
To jest jakiś taki jakościowy przedmiot, natomiast no CD-k chyba powolutku tam przymiera. Więc też to inwestowanie w ten piękny obraz jest trudniejsze. Taka smutna refleksja.
Nie, wiesz co, nie, bo teraz mnie tknęło, bo właśnie mam głęboką potrzebę zapytania o coś, o czym generalnie nie rozmawiam, ale właśnie sobie uświadomiłem, że to mnie naprawdę ciekawi i mam na myśli pieniądze. Na czym ty dzisiaj zarabiasz? I nie pytam ile, tylko na czym.
Głównie na graniu koncertów.
Koncerty?
Tak. Ewentualnie też jak gdyby pewne współprace, nie wiem, reklamowe czasami też potrafią ci ratować zimę.
Okej. A produkcja muzyki dla kogoś?
Nie. W sensie ja piszę na przykład teksty, czasami piosenki dla ludzi, ale to nie jest jakby taki, wiesz, to jest...
Czyli generalnie jak piszesz komuś piosenkę, to generalnie on do ciebie przychodzi, mówi, hej, jesteś moją koleżanką, weź mi napisz.
No wiadomo, że potem mówisz, jak gdyby prawa autorskie tak się są niezbywalne, więc jak gdyby ciśniemy w to. Natomiast też jak gdyby ten rynek wbrew pozorom jest dosyć mały i w zasadzie przez te lata większość imprez jest taki, że jak przychodzisz, to wszystkich znasz, więc też ciężko ci jest dealować typu, moja stawka jest taka. Chcesz piosenkę? To jest cennik. Często jak gdyby ludzie się wymieniają też jakimiś swoimi usługami. Więc tak, ale nie no, głównym źródłem zarobków moich jest granie. ale mi to pasuje. W sensie ja czuję realność wykonywanej pracy, ale nie mogę powiedzieć, żebym zarabiała ze sprzedanych nośników realne takie pieniądze. A kiedyś faktycznie zarabiało się trochę lepiej. Ale też bez przesady. Zawsze jednak granie było czołową działalnością.
Ile grasz?
No, zależy. Na przykład w to lato swoją płytę pograłam na festiwalach. Dużo graliśmy też powracający projekt Zalewski Śpiewanie Mena. Zresztą bardzo przyjemna jest ta ekipa i w ogóle ciekawe sentymenty i niemenowe i właśnie takiej współpracy, no bo śpiewamy z Natalią, ale jest też Krzysiek, nasz szef wtedy.
Naprawdę?
No tak, no bo to jakby jest jego projekt, on nas zatrudnia tam w furkach. Więc to jest fajne. Trochę jakby gościnnych, różnych sytuacji. Trochę też gram z Rito Pax, składem, z którym to jest taki w ogóle... Nazywam, że to jest taki nasz kryształek alternatywny, bo trochę gramy bezkompromisowych swoich autorskich rzeczy, ale też zrobiliśmy dla Męskiego Grania już 2 lata temu projekt Tribute to Breakout, który jakoś tak przysiadł dobrze, że nagraliśmy album właśnie przez pandemię, wykorzystaliśmy ten czas i nagraliśmy album, który też sobie teraz gramy. No i tak. Ogólnie jest w porządku.
Jaką ty masz skalę muzyczną? I pytam dokładnie o rozdźwięk, jeśli chodzi o styl i typ muzyki.
Ja myślałam, że będziesz mnie pytał od C
nie,
do
właśnie,
którego
właśnie
C.
Nie, w ogóle nie. Właśnie chodzi mi jakby w rodzajach muzyki. Od którego do którego momentu ty się dobrze czujesz?
No to jest pytanie świetne. Myślę, że świetnie się czuję w rejonach soulowych. W jazzie też się świetnie czuję. Chociaż nie jestem z tych wokalistek takich po szkole jazzowej, które robią nie lubię skatu na przykład i jakby im typu, że solówka na wokal. Bardziej mam to, że jak gdyby zabawa z frazą i po prostu improwizacja na tym, co, na czym utwór jest oparty. Kocham też w ogóle bity i hip-hop. I oprócz tego, że śpiewam na tych bitach, to kocham po prostu rymować, bo to też mnie wychowało w dużym stopniu. Tribe Called Questy.
Czekaj,
i Bahamadie.
Więc... A w ogóle
tak.
Bitwy to jest twój świat? W sensie nie. Freestyle i bitwy na wolnym i wszystko inne? Czy ty musisz mieć przygotowany tekst?
Nie, ja muszę w ogóle spędzić sama ze sobą czas, nagrywać i spisywać teksty. Jestem z tych, co spisują. Właśnie ostatnio widziałam taki dokument króciutki New York Timesa na temat tego, że raperzy przestali pisać w kajetach, tylko jakby pojawiają się w studiu, spędzają tam noc, jarają pewnie dużo rzeczy i po prostu wypuszczają z siebie frazy i potem to układają i układają w trakcie, że nie jest tak jak kiedyś, że żeby przyjść na czas studyjny, to musisz mieć wszystko na tip-top, bo wiesz, że każda godzina kosztuje ileś tam, tylko że oni po prostu mają takie songwriting campy poniekąd, w których po prostu improwizują, często też są w stanie mumbling rapu, typu, że już jakby, że to jest też taki sposób. Zresztą często też tak mam, że pisząc piosenki i będąc sobie sama w studiu z mikrofonem, dochodzę do jakiegoś miejsca w piosence, w którym czuję, że tu powinien być rap i albo myślę o tym, o, muszę zadzwonić do, nie wiem, Szczyla, albo myślę sobie, o, tu będzie moja zwrotka. I najpierw słyszę pewną rytmikę, że po prostu ten rap powinien być taki, a potem jak gdyby wchodzę w zdania i we frazy, więc na pewno jest to dość muzyczne podejście mimo wszystko do tego rapu, bardziej niż takie od poezji do położenia. Bardziej to jest tak, że ja słyszę po prostu, że tu wchodzi taka fraza wyklepana w takim rytmie i potem jak gdyby pojawia się ten tekst.
Przepraszam, bo ci przerwałem, jakbyśmy na skali. Zatrzymaliśmy się dokładnie
tak.
Jakby...
No więc skala, tak. Ja nie wiem, w ogóle nigdy nie próbowałam jak gdyby też takiego freestylu realnego w ludziach. Myślę, że mogłaby mi wybuchnąć głowa ze stresu jak gdyby tego szybkiego. Podziwiam w ogóle raperów, którzy w tym freestylu mają rozluźnione mięśnie i po prostu cisną i wjeżdżają na taki poziom energetyczny i też intelektualny, w którym wiem, że są techniki, że są patenty, natomiast tak czy siak jest to zawsze reakcyjność na sytuację i to jest ekstra. Także rap. Gdzie byłam już?
Byłaś w jazzie, w soulu, w rapie.
W rapie, tak. Kocham też właśnie to, co tworzy Rita Pax, jako, bo nas jest piątka i my jesteśmy z różnego też rozdania, bo chłopaki, w sensie nasze wiosła, czyli Piotr i Paweł Zalewscy, to są też moi koledzy z Miodowej, też zresztą po wiolonczeli ludzie, natomiast no, oni poszli w taką bardzo rockowo, ale taką szlachetną stronę. Myślę, że dużo zajęła im analiza Beatlesowa i w ogóle, gdyby oni są w tym bardzo szlachetnym brzmieniu gitar i czasami wyciągają Jolany i one też świetnie jak gdyby kładą. Jest Jurek Markuszewski, który jest bębniarzem, którego też jakby poznałam na Bednarskiej, i Kasia Piszek, która z jednej strony jest też klasycznym fortepianem, ale jest też po aranżacji w Katowicach. Jest też dzieckiem muzyków klasycznych i też robi swoje takie bardzo enigmatyczne projekty. Więc to połączenie nas wszystkich sprawia, że my gramy... Ja to nazywam, że to jest taki hippie, psychodeliczny rock soul poniekąd, jakbym miała sklasyfikować gatunek tego zespołu. Ale trochę no, you name it, no bo to też zależy od odbiorcy, co on tam słyszy, jakie wpływy. Ja w ogóle uwielbiam, jak na przykład ktoś mi mówi, że coś mojego brzmi jak coś i podaje nazwę, której ja nie znam. I wtedy myślę sobie, że w ogóle...
Wow, to dobrze. Tak, to znaczy to
że
dobrze.
Ja nie znam, ale że uniwersum po prostu nas wszystkich gdzieś łączy, nawet tam, gdzie my nie wiemy, że te pineski z tymi nitkami są połączone, to my jesteśmy naprawdę połączeni jakby tym światem inspiracji, wpływów i korzeni.
I to koniec twojego spektrum?
Mojego spektrum? No... Nie wiem, no ostatnio na przykład nagrałam album z Kubą Więckiem dla Polish Jazz, gdzie ja śpiewam pieśń świętojańską o Sobótce, staropolszczyzną, i gram na wiolonczeli i Kuba jak gdyby ze swoim triem jazzowym, oni stworzyli taką tutaj całą muzyczną strefę, w której najpierw graliśmy to na żywo, po prostu na zamówienie Biblioteki Narodowej, zagraliśmy po prostu koncert na pikniku Jana Kochanowskiego, bo to się odbywa cyklicznie. I różni artyści jak gdyby przechodzą przez ten konkretny tekst. Natomiast tak nam się to spodobało, że stwierdziliśmy, że robimy z tego album, i ten album Kuba i jego trio w studiu z tego Polskiego Radia, nagraliśmy to analogowo, ale potem był taki czas, w którym nakładając kolejne warstwy, tak naprawdę Kuba przeprodukowywał to nagranie analogowego tria przez pewną produkcję, która jest dosyć szalona. Zresztą polecam tą płytę. To jest moim zdaniem dostępny dla słuchacza materiał, gdzie faktycznie po prostu poezja Kochanowskiego zamienia się w piosenki, które są gatunkowo bardzo współczesne i myślę, że oddają ten suwak, o którym mówisz, od do gatunkowo bardzo szeroko. I tam jak gdyby no jest, wiadomo, szaleństwo moje i Kuby też. A Kuba też ma bardzo rozległe spektrum, no, jak gdyby zasięgowo-gatunkowe. Więc tak. Też są dyskusje oczywiście, czy to jest jazz.
No dobra. A mogłabyś pójść w kierunku rocka?
No myślę, że z Rita Pax trochę chodzę w kierunku rocka, że bywam tam. Także tak. Ale może nie w tę stronę takiego już ciężkiego nergala, bo tam to już jest daleko mi. Ja się trochę tego boję. Ostatnio właśnie.
Ale boisz się umiejętnościowo, czy boisz się emocjonalnie?
Po prostu nie do końca rozumiem, jaka tam energia już panuje. Nie to, że boję się diabła.
Nie, totalnie. Znaczy jakby...
Tylko, że po prostu tam jest taki poziom już takiego... takiej ekspresji, która już po prostu dla mnie wykracza. Rozumiem maestrię, kunszt w ogóle podwójnej stopy i wszystko jest... Ale już po prostu wysiada mi mózg tam. O, tak bym to powiedziała. Ostatnio na Fryderyka graliśmy właśnie z Rita Pax Breakoutów, a po nas wchodzili oni i kurde, jak stali wystylizowani już gotowi na scenę, to się ich naprawdę bałam. coś z dzieciństwa odpaliło mi się, typu...
Ja się naprawdę teraz chyba pierwszy raz w ogóle w historii się zastanowiłem, gdzie na tej skali muzycznej, bo na pewno, przepraszam bardzo, teraz mój chory mózg odpalił, że trzeba na to nałożyć jakiś model, jest, jak rozkłada się na skali muzycznej jakby stylów, taki wymiar, kontakt sam ze sobą versus kontakt z publicznością. I właśnie sobie uświadomiłem, jak to, co powiedziałaś, że zaczynam się tego bać, to ja mam takie przekonanie, że im bardziej idziemy w tym kierunku, tym bardziej oni są dla siebie i nie są w stanie, moim zdaniem, zareagować tak trochę na to, co się dzieje w publiczności, bo moim zdaniem nie utrzymają.
Nie, mi się wydaje, że po prostu różne gatunki są dla różnych ludzi, bo różnych emocji szukamy w tej muzyce. Ja na przykład mam momenty, kiedy odpalam super taneczną, w ogóle, nie wiem, house'ową muzykę na przykład, albo wręcz techno, bo tego mi jest potrzeba w pobudzeniu jakiejś energii, a są takie momenty, że wsiadam do samochodu i puszczam sobie Debussy'ego, albo nie wiem, jakąś Dorothy Ashby.
Rzecz. Ty tańczysz?
Tak, ja tańczę.
Oprócz tego, że nie na lodzie, to jakby...
Tańczę, nie, ja tańczę.
Ale tańczysz w życiu?
Tańczę w życiu, tak. Ja tańczę sobie w kuchni i zresztą na moim Instagramie często mam takie wrzuty momentów, gdzie po prostu tańczę z jakąś intencją. Mój ostatni taniec jest w intencji, kto nie idzie na wybory, ten nie tańczy.
O, i to jest w ogóle piękne.
Tak, tak. I tańczę tam do piosenki Turntables się nazywa, Janelle Monáe, którą zresztą ona pisała przed wyborami amerykańskimi a propos demokracji i w ogóle tego, że trzeba obracać stołem. Tak. Więc tak, no, lubię tak dla idei. Ale nie czuję się w ogóle zawodowym tancerzem, ale myślę, że mam taką dobrą giętkość.
To jest ważny wątek w ogóle, bo po ostatnim koncercie Sana na Stadionie Narodowym w internecie pojawiło się kilka tekstów o tym, że skandalem jest, że artystka jest w stanie zebrać cały stadion młodych ludzi i nie zabrać ani razu głosu politycznego, w sensie opowiadać tylko i wyłącznie o frytkach i innych mniej istotnych rzeczach, ale bez względu na to, czy nawet już nazwijmy to agitacji wyborczej, ale przynajmniej zabrać głos w kategorii jednakże jest frekwencji. Głosem młodego pokolenia, frekwencji. Po drugiej stronie, no, ostatnio rozmawiałem ze Skibą Krzyśkiem, który mówi, że jego absolutnym obowiązkiem jest stać na straży bardzo jasnego przekazu politycznego, ale u niego to wynika z innej rzeczy. On się po prostu wywodzi z podziemia solidarnościowo-wolnościowego jakby historycznie i w ogóle jakby zawsze był w anarchii i po prostu jego zdaniem, po prostu jego absolutnym obowiązkiem jest zawsze walczyć. No właśnie. I tu pojawia się pytanie do ciebie. Artyści powinni czy nie powinni zabierać głos?
No ja zawsze jestem przy wyznaniu właśnie Niny Simon, która mówi, że we have to reflect the times. I ciężko być... Znaczy w ogóle dla mnie najfajniejsza droga artystyczna jest taka, w której sobie cały czas filtrujemy rzeczywistość i tak jak my sobie rozmawiamy, tak samo czuję, że ja wydająca płytę rozmawiam sobie z ludźmi, którymi po prostu przekazuję swoje uczucia, przemyślenia. Czasami one są o słabości, czasami są motywujące do jakiejś siły, którą w sobie znajduję w danym momencie, więc tak to odbieram. Nawet słuchając muzyki instrumentalnej czasami czuję, że to są właśnie te emocje, które w jakiś sposób oddają właśnie to naprężenie struny takiego, no, napięcia w nas i pewnej witalności, która sprawia, że mamy taką sprawczość. I myślę, że od tego jest sztuka, od takiego budzenia. Czasami na przykład sztuka jest od przełamania w nas jakiejś bariery, która na przykład nie pozwala nam się popłakać na jakiś temat, bo mamy coś zblokowane i na przykład dana piosenka rozwiązuje nam jakieś, prawda, węzły blokad. Więc czy konkretnie artysta powinien opowiadać się za partią? Nie wiem, bo pytanie jakby jako człowiek, czy on już jest po latarniku i czy on już wie, za jaką partią chce się opowiadać. Ja osobiście nie potrafię powiedzieć, że ręczę za któregokolwiek z tych panów czy pań. Po prostu no, nie jestem związana z ludźmi polityki i nie mogę powiedzieć, że to jest naprawdę dobry człowiek i nie wiem, chociażby jego program mi się podoba, ale czy po wyborach ten program będzie spełniony, więc nie mogę iść i stanąć na, prawda, z przemawiającym politykiem i powiedzieć:
popieram. Yeah,
popieram. Kochani, daję głowę. Jedziemy z tym. Natomiast na pewno wiem, że moim obowiązkiem właśnie takiej sprawczości i w ogóle nie narzekania potem jest to, że ja pójdę zagłosować i chciałabym, żeby każdy wykonał tę pracę i w sobie odnalazł to jakkolwiek, czy lepsze zło, czy po prostu kogoś, komu akurat teraz ufa, i żeby jednak ten wynik i to, w jakim kraju żyjemy, było sumą tego, jak my czujemy, jaka jest nasza intuicja i w jakim kierunku etyczno-moralnym, czy też organizacyjno-przedsiębiorczym w ogóle chcemy, żeby nasz kraj szedł. Więc na pewno będę zabierać głos w temacie profrekwencyjnym. Zresztą napisałam teraz piosenkę dla krytyki politycznej, która niedługo wychodzi. Ładną w ogóle, jestem dumna z tej piosenki. Która właśnie mówi o tym, że jesteśmy ważni i że nasz głos jest po prostu jak jedna z kropel, ale jednak krople tworzą oceany. I musimy brać odpowiedzialność za naszą sprawczość, a nie być jakby depresyjnie niesprawczy, typu dobra, już to już nic nie zmieni. No bo to jest postawa, która jest totalnie antydemokratyczna.
Wiecie, o ważnej rzeczy. Napisałem piosenkę. Jak się pisze piosenkę? Znaczy, krótko mówiąc, jak ty piszesz piosenkę? Znaczy, w którym momencie jest taki moment, który mówi, fak, napiszę ją?
No tu akurat zostałam poproszona przez instytucję.
Wyłączam te rzeczy, ktoś do ciebie przychodzi i mówi, słuchaj, potrzebujemy piosenki. Ale ten moment, kiedy, w którym momencie wiesz, że to jest ten moment, albo że to już dojrzało na tyle, żeby się poruszyć i pisać?
Jest różnie, bo z jednej strony czasami mam takie okresy, w których zakładam, że w tym tygodniu nigdzie nie wyjeżdżam, mam w miarę czas, postanawiam chodzić codziennie do studia i robić rzeczy. I czasami są to rzeczy takie, że wchodzę do tego studia i wychodzę z numerem, jestem super podniecona i jadąc po dzieci do szkoły słucham sobie, myślę sobie, wow. A czasami jest tak, że robię kawałek czegoś tam, co może, wrócę do tego za miesiąc, a może nie. Więc to są różne rzeczy. Natomiast nigdy nie jest tak, że idę do studia i wychodzę z niczym. Zawsze coś tam się wydarza, ale im bardziej rozluźniam się i pozwalam sobie po prostu płynąć i czuć, że wyjdę teraz od akordów, włączę sobie brzmienie, nie wiem, organów kościelnych i niech mnie to zainspiruje. Im bardziej nie narzucam sobie tego, tylko tak trochę mam taką luźną cewkę umysłu, typu, że może tak, tym naturalniejsze rzeczy wychodzą. Im mniej mam zadane, nie mam tematu eseju, zawsze się okazuje, jak widzisz, jestem gadatliwa, więc jakby zawsze chcę coś powiedzieć i spisać to na kartce, więc tak to płynie. Czasami jest tak, że idę do lasu na spacer i wracając już na dyktafon nagrywam jakieś zdanie, które czuję, że to musi być piosenka. Czasami dostaję jakiś worek bitów od kolegów tworzących super bity, producentów, i sobie na przykład przeglądam to i nagle czuję, że ale świetne, i zaczynam do tego coś robić. Jest bardzo różnie. Tylko uważam, że mam w złym miejscu w ogóle pianino w domu, bo ono jest na środku. A lubię siadać przy pianinie, ale ponieważ jest na środku, jest w przejściu między po prostu wspólną przestrzenią a pokojami i każdy, kto przechodzi, może je pomacać, ale z drugiej strony siedzenie tam i skupianie się na procesie bywa trudne. Ale na przykład piosenkę Definicję napisałam tak, że siedziałam przy tym pianinie. Wszyscy robili wszystko. Ci wracali z koszykówki, ktoś się kąpał, ktoś był głodny, było mało, coś tam. A ja miałam właśnie typu, ignoruję to wszystko. Po prostu piszę i mam...
Jak w amerykańskim filmie, no.
Tak, i na dyktafonie mam zresztą nagrany ten proces i tam jest takie, słychać podchodzenie, tu chłopak przyszedł, mnie przytulił, ja mówię, weź idź, bo ja robię. Więc nie ma chyba reguły. Ale super jest też proces współpisania, kiedy idziesz do kogoś, tak jak na przykład do Kuby Więcka poszłam i napisaliśmy razem piosenkę Wracając. I to był dosyć magiczny proces, który, po prostu ten utwór by nie powstał, gdyby nie nasze spotkanie. I to też są super wartościowe rzeczy, gdzie usiedliśmy i robiliśmy rzeczy od zera i nagle powstał numer i po godzinie już poszliśmy jeść pizzę, bo już stwierdziliśmy, że dobra, już mamy to. Potem będziemy kończyć.
Naprawdę?
Naprawdę. Cały zarys piosenki, w sensie zwrotka, refren i w ogóle koncepcja. No dopisałam drugą zwrotkę jeszcze tak, jak gdyby w ramach pracy domowej, ale czasami mam tak, że wręcz chcę sobie zaoszczędzić frajdę robienia czegoś. Tak, dobra, już zostawiam. Jutro wrócę, posłucham, czy to jest w ogóle fajne i napiszę drugą zwrotkę. I to jest też taki system fajny. Także tak.
To ja o tym domu. Jaką jesteście rodziną?
Ja lubię naszą rodzinę. W sensie mam takie poczucie, że każdy z nas, jest nas dwie dziewczyny, ja i chłopak, i pies, i dwa żółwie jeszcze są. Każdy z nas jest bardzo, bardzo różny. To są w ogóle bardzo różne osobowości. Każdy z nas ma między sobą specyficzne relacje, że siostry między sobą, a córki między... No tak jest inaczej, natomiast wszyscy razem się bardzo lubimy. Przez to, że się kochamy, ale też właśnie się lubimy. Po prostu jesteśmy chyba dla siebie atrakcyjni jako towarzystwo i to jest
fajne. A skąd o tym wiesz?
Fajne. No bo tak myślę o tym, analizuję to i myślę sobie, że z każdym z osobna, idąc, nie wiem, na osobną wyprawę, czuję po prostu zawsze frajdę, ale też jak wsiadamy razem do na przykład jednego samochodu i jedziemy gdzieś, co się trochę rzadko dzieje, no bo zawsze jest jedna osoba, która odwozi dzieci, potem ktoś przywozi, ta wraca sama, ta coś tam, więc ciągle jesteśmy porozrzucani po różnych aktywnościach. Natomiast jak zdarzają się te momenty, że wsiadamy wszyscy razem, to mamy takie, o wow, ale fajnie. I wchodzą jeszcze inne tematy. Na tyle jeszcze dzieci właśnie chcą z nami spędzać czas, że jeździmy razem na jakieś wakacje i to jest mega.
Ile mają dzieci?
15 i 11. Zupełnie inne w ogóle dziewczyny.
Ale inne niż kto?
Od siebie.
Od siebie,
siebie, tak. Że w ogóle inne pasje, inne charaktery, inne style w ogóle bycia, życia. No faktem jest, że Matylda, starsza córka, ma tatę jak gdyby spoza naszej czwórki, więc też tam jest taki wpływ osobowościowo, biologiczny jeszcze inny. Ale to wszystko się lepi w naszym domu, świetnie. Ja lubię. Lubię życie. W ogóle ciekawe jest to, że jak myślę o swoim życiu, to zawsze właśnie widzę te takie dwa sektory, że jest to moje życie zawodowe i to życie rodzinno-prywatne. Natomiast coraz bardziej teraz obserwuję, jak one się łączą, że moje dzieci często są na jakichś próbach albo jeżdżą z nami na koncerty i mają właśnie swoje osobne przeloty i na przykład starsza moja córka jest taka bardzo, oprócz tego, że gra na kontrabasie, też jest częściowo po wiolonczeli, to jest bardzo bitowa, robi rymy, jakby robi bity i jak gdyby jest w tym świecie. A na przykład Rita na rzeczonym koncercie Sanach po prostu osiągnęła szczyt szczęścia, że w końcu po prostu jest na koncercie Sanach. I mam tu, okej, no to tu jest tak. Ona w ogóle by chciała mieszkać w stajni po prostu i spędzać dni wśród koni. I Sanach.
Córki zaprosiły cię już do wspólnego projektu muzycznego?
Nie. Nie, w ogóle ciekawe jest to,
a
że...
A czekasz na to?
Nie wiem. Myślę, że to się jakoś tak naturalnie może wydarzy kiedyś, że będziemy sobie robić coś razem. Na pewno fajne jest dla mnie to, że Matylda, moja starsza córka, popiera na przykład moje wybory, jeżeli chodzi o gości na płytę albo producentów, że ona jest moim jednym, chyba jest moim ulubionym takim pierwszym recenzentem, bo ona słucha bardzo dużo na przykład polskiego hip-hopu i w ogóle nowej sceny i polskiej i zagranicznej. I jak ja jej coś puszczam, to ona nigdy nie ściemnia, ma tak fajne, albo a tutaj bym coś tam, a weź tutaj zaproś tego. Jakby ona naprawdę jest wspaniałym łącznikiem pokoleniowym takim, więc może mnie kiedyś zaprosi, no nie wiem, ale nagrywa już sama naprawdę świetne rzeczy. I mało tego, my w ogóle nie mamy takiej postawy, że do czego się tam przymuszamy albo przyspieszamy ten proces. Ona sama tylko przychodzi i mówi, ej, macie taki, nie wiem, dużego jacka, przejściówkę i my tak, dobra, no masz. I ona, im mniej jakby my ingerujemy, tym bardziej ona widzi, że chce. Że jak gdyby bardziej jeszcze walczy, żeby robić rzeczy. I my tak mamy typu, no, ale w sprawach technicznych, typu, no dobra, kupimy ci kartę muzyczną, masz.
Okej.
Okay. Ale nie ma tam takiego stania nad.
Ale już tak jak normalnie dziewczynki podbierają mamom najpierw szminki, później, nie wiem, gumki do włosów, cokolwiek innego, sukienki i tak dalej. Ona już ci podbiera studio?
Ma takie chęci, ale ostatnio stwierdziła, że w gościnnym stworzy swoje studio, więc
okay.
Czekam na to.
Czyli gardzi twoim trochę.
Nie, po prostu wierzę w moim, się. Jak ktoś, bo na przykład w moim studio na górze, w mojej poddaszu jest też kanapa, na której czasami, jak na przykład przyjeżdżają koleżanki na nocowanki, coś, to na przykład one podbierają to miejsce. I nie sprzątają po sobie, tak? I zostawiają tam po prostu pościele i ja mówię, no ja wchodzę do pracy, a tutaj są takie sytuacje. Więc wierzę, że podbieranie mojej pracowni wiąże się z tym, że trzeba po sobie sprzątać, a to nie jest takie oczywiste.
Okej. Okay. No tak. Czyli po prostu na drzwiach są, wisi wyraźna kartka, wchodzisz tu, posprzątaj.
Tak.
Jak nie, stwórz sobie własne studio gdzieś indziej.
Się śmiejesz, ja czasami w ogóle przyklejam różne kartki w domu. Takie na zasadzie zjadłeś, schowaj do lodówki. Albo zjadłaś. Albo...
Myślę, że powiesz, że przyklejasz kartki, kocham was.
Ja takie też rzucam do śniadaniówek, bywa, tak? Ale na przykład nad zlewem wieszam kartkę o treści mamy zmywarkę, ale fajnie, nie? No bo ludzie wstawiają i zostawiają, a zmywarka czeka z otwartą buzią. Ja jestem panną, ja mam takie zrywy niestety histeryczne na temat... Bo ja po prostu na przykład nie mogę usiąść i pisać albo odpowiadać na maile, albo płacić ZUS-u, jak na stole jest siatka z czymś, nie? Po prostu nie mogę. I wtedy ja to sprzątam i jestem wkurzona, bo nie mam na to czasu. I myślę sobie, kto zostawił tę siatkę? Także bywam okropnym domownikiem też. Ale wciąż ich lubię i wybaczam i ma oni mi.
Ja bym chciał to młode pokolenie. Ty masz chyba całkiem dobry przelot z nimi, nie? Jakby mam na myśli nową scenę właśnie.
No, myślę, że tak. Ja w ogóle mam jakąś taką lekkość, jeżeli chodzi o w ogóle postrzeganie człowieka z wiekiem. Bo obcując z artystami i w ogóle z muzykami, to naprawdę jak gracie muzykę, to nie ma znaczenia. Czy to jest po prostu, nie wiem, 15-letni geniusz, czy jest to na przykład 60-letni wspaniały muzyk, który być może też był geniuszem w wieku już 15 lat. Ale gdyby no, zamykasz oczy i są dźwięki i wrażliwość i to naprawdę nie ma znaczenia. Chyba, że w tym, że ta wrażliwość jest przefiltrowana przez te lata doświadczenia i trochę inaczej leci. Ale pod względem współpracowania z tą energią po prostu tego, co się dzieje kreatywnie w umyśle człowieka, który z tobą gra albo śpiewa, to nie ma znaczenia. Teraz na przykład właśnie biorę udział w super projekcie Wodecki Twist, który na męskim graniu w tym roku się pojawił i tam są sami po prostu, oprócz w ogóle super zespołu prowadzonego przez Kamila Patera, mega aranże takie, że śpiewasz Wodeckiego, ale masz wrażenie, że to jest amerykański hit współczesny. Naprawdę, jest taki przelot aranżacyjny mega. To w tym projekcie zatrudnieni są właśnie reprezentanci bardzo młodzi, tacy jak Wiktor Waligura, Piotrek Odoszewski, Dyduła.
Wow.
I kurde, Dawid Tyszkowski jeszcze. O. I to są po prostu, i my sobie śpiewamy duety i wydaje mi się, że bawimy się świetnie. I że gdyby ich otwartość taka improwizacyjna i moja, też czasami pojawia się tam Natalia, jest taka frywolna. i przyjemna i że właśnie nawet oni sprzedają taką energię takiej właśnie jeszcze takiego stresu, takiej podniety w ogóle początku drogi, która jest mega ożywcza na przykład dla mnie.
Nie zazdrościsz im?
Nie. Nie, bo jakby ja w ogóle jakby nie chciałabym się cofać w czasie. Bo moje życie było bardzo skomplikowane wbrew pozorom. I trudne. I tych lekcji, które cały czas odbieram, to są hardkorowe różne lekcje. I no nie chciałabym jeszcze raz iść do tej szkoły od początku. Myślę, że jestem już na studiach przynajmniej.
Okej. Okay.
No.
To ładne określenie. Jestem na studiach szkoły życia.
Może będę się habilitowała za jakiś czas.
Ty czujesz się spełniona?
Tak. Czuję się spełniona, ale czuję na przykład, że dopiero docieram do jakiejś takiej asertywnej klarowności tego, na co chcę ten czas jakby pożytkować, a na co na przykład nie chcę i tak jakoś do tej pory, nie wiem, robiłam rzeczy, które tak może i fajnie, ale nie wiem, czy na przykład daną rzecz robię naprawdę dla spełnienia artystycznego, czy na przykład tylko już, nie wiem, dla pieniędzy. Więc teraz docieram do tego miejsca, że myślę sobie, że jak będę robiła rzeczy, w których będę czuła pełnię spełnienia, to będę też przyciągała poniekąd od nogi tych rzeczy i będę obcowała tylko w tym rejonie, w którym naprawdę mam każdorazowo ciary, jak wykonuję daną rzecz albo jak wydaję dany materiał. I tak bym chciała. Tak tutaj ślubuję u ciebie. Jakby tak, tak właśnie. Tak mi dopomóż w świecie artystycznym.
Oto ci konie.
Mi? Mm-hmm. Wiesz co, ostatnio już dochodzę do wniosku, że jestem bardziej klientką pod hipoterapię niż jako jeździec. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że też jeżdżę czasami po to tylko, żeby mieć taki legalny wstęp do stajni, żeby z nimi poobcować. Że to mnie bardziej kręci. Mogę komuś wyczyścić bardziej konia, wyczesać, wyprowadzić. Jakby, że bardziej kręci mnie to obcowanie po prostu z tym dużym jednak dinozaurem i z tym spokojem i z zaufaniem, którym jakby strasznie mi jest dobrze, kiedy ja się nie boję i jestem obok wielkiego zwierza i jest nam razem dobrze. I wtedy czuję naprawdę taką magiczną, jakąś wręcz terapeutyczną moc tej chwili. Natomiast od moich już kilku upadków, ostatniego potężnego dzwona z ziemią, bo wyskoczyłam z konia. Mam tak, że chyba nie muszę już jeździć. Aczkolwiek miejsca, w które się udaje na spotkanie z końmi, dalej mnie nęcą i myślę, że będę tam jeździć, żeby po prostu leżeć na tych koniach. Także tak to teraz odczuwam. No ale moje właśnie młodsze dziecko jest bardzo, bardzo zakochane jakby w całej, we wszystkim związanym z koniem. Ale dzięki temu mam tą przepustkę, gdzie wchodzę do stajni, ona sobie jeździ, a ja się przytulam.
Okej.
Okay. Więc chyba mamy Wilk City i Kansas City.
To przepiękne.
Tak.
A ona jeździ rekreacyjnie czy pod zawody?
Raczej rekreacyjnie. Na razie po prostu uczy się wszystkich chodów i bezpiecznego obcowania w siodle i przyjaznego dla konia.
Ale ma duszę taką zawodniczki, że myśli, że kiedyś chciałaby pójść w zawody, czy generalnie pójdzie w turystykę?
Ja bym wolała, żeby poszła w rekreacyjność i w hipoterapeutyczność, ewentualnie po prostu jakąś pracę z koniem po to, żeby ten dobrobyt ich poprawiać, niż zawodowe, prawda, zużywanie ich opon, bo po prostu trochę to jest dla mnie dramatyczny świat. W sensie nie kocham tego świata takiego, gdzie koń jest elementem sportu, no bo dla mnie on trochę nie jest. Także to jest trochę jakby takie trudne w wartościowaniu w głowie, no bo jak już tam jesteś, no to po prostu wszystko jest piękne i koń jest super, ale jak myślę sobie o wyścigach, też o urazach koni, mając też w doświadczeniu dużo swoich urazów, to on tak... O, jak koń tak...
Chciałem powiedzieć, że to...
Nasza mama zresztą uwielbia to w naszym ojcu, że on jak się śmieje, to robi tak... Bo ona też kocha konie.
Okej, okay, to piękne. Z kim byś kiedyś nie zrobiła projektu muzycznego, a teraz uważasz, żebyś mogła? Ja wiem, że to złożone zdanie, ale...
Złożone, tak.
Ktoś, kto kiedyś cię, że tak powiem... nazwijmy to, wzdrygiwał w takim nieludzkim, ale artystycznym myśleniu, a dzisiaj mówisz, to mogłoby być ciekawe.
Ja nie wiem, czy...
To nie musi być też nazwisko, może być obszar.
Nie, właśnie obszar jest taki, że dużo rzeczy po prostu pominęłam, będąc dzieckiem czy nastolatką, ponieważ byłam tak zafiksowana jakby na amerykańskiej muzyce soulowej, jazzowej, hip-hopowej, że w Polsce... jeżeli chodzi o artystów, to tak naprawdę słuchałam Sojki, Prońko, Kai i Edyty Bartosiewicz.
Okej, to niewiele.
I w zasadzie to by było na tyle. Oprócz też jazzowych muzyków, z którymi się stykałam po prostu w życiu i miałam okazję po prostu wiedzieć, kim są i jak grają, to niewiele. I na przykład cały świat... nie wiem, Bajmu. O, jeszcze ta płyta Steczkowskiej z Ciechowskim, Dziewczyna Szamana. To było faktycznie dla mnie fascynujące jakoś w polskiej muzyce. Natomiast cały właśnie ten sektor... na przykład teraz mam okazję czasami współpracować z Wojtkiem Wagleskim i dopiero teraz odkrywam na przykład fajność WW i na przykład, że to jest bardzo uwolniona struktura bardzo zdolnych muzyków, którzy bardzo tak pływają, prawda, improwizacyjnie poniekąd, chociaż w konkretnych dziełach. Więc można powiedzieć, że na przykład taka współpraca jest czymś, co nie wiem, w dzieciństwie o tym nie marzyłam, ale doszło do mnie, że paralelnie od innych artystów każdy coś tworzył przez lata. No, zresztą ze Staszkiem Sojką też udało mi się parę razy coś zrobić. Wręcz jesteśmy z Natalią też chórzystkami albumu jednego nagranego w Wąchocku ze Stanisławem. Natomiast, no nie wiem, czy mam takie obszary. Może to się jeszcze ujawni w moim dorosłym życiu, że poczuję, że niniejszym pragnę nagrać coś z Cugowskim. Ale trochę nie sądzę.
Okej. Okay. Czym jest siła sióstr? I nie pytam o płytę, pytam o siostrzeństwo.
Myślę, że pewną unikalną w ogóle jest relacją. Bo poza tym, że z automatu kolegujemy się ze sobą całe życie. Przynajmniej jak ja się urodziłam, to Natalia już była. A też ona wtedy miała 2 lata, więc dla niej też w zasadzie pewnie raczej zawsze byłam na stanie. Więc naturalnie szłyśmy razem sobie przez życie. Nasza różnica wieku nie była duża, więc też sprawiała, że po prostu świetnie się ze sobą bawiłyśmy. Ale też mamy w tym siostrzeństwie dla mnie na przykład jest magiczne. Są skróty myślowe, oparte po prostu na tym samym języku i na tym samym poczuciu humoru poniekąd, że czasami mówimy do siebie jakimiś takimi symbolami, żartami, których nikt nie rozumie totalnie, które są jakimiś wycinkami śmiesznych, nie wiem, sytuacji z naszego życia albo dramatycznych sytuacji z naszego życia i nie musimy sobie w ogóle tłumaczyć rzeczy, że to nie jest tak jak przyjaciółka. Oczywiście jakby mega bliskość przyjaciół jest ekstra i w ogóle bardzo cenię. Natomiast no jest to taka relacja, w której nie musisz długo rozwijać wątku. Czasami powiesz po prostu 2 słowa i już wiadomo, co się wydarzyło, co wtedy czułaś i możesz na przykład razem sobie milczeć albo przegadać to i to jest... No nie ma takiej drugiej osoby, która tyle wie, tyle współodczuwa i tak bardzo rozumie na przykład zależność z rodzicami, ale też na przykład zależność muzyczną, bo my z Natalią po prostu też to siostrzeństwo nasze było zawsze we wspólnym występie, we wspólnych płytach, których słuchałyśmy, we wspólnych warsztatach muzycznych, wspólnej drodze przez szkoły muzyczne, która nie jest jakaś ultra oczywista, jak przez to przebrnąć, są różne traumy czasami pozostawione. Więc tym jest chyba ta siła. No siła jest na pewno też taka, że ja wiem, że nie ma sprawy, z którą nie mogę zadzwonić do mojej siostry i nie wiem, poprosić o poradę, pomoc albo no, to ona pierwsza na przykład wie, że jestem w ciąży z całej rodziny, to do niej dzwonię, jak mam test i mówię, jestem w ciąży. To są takie zarezerwowane informacje, tajemnic takich narodowych, które dla niej są pierwszeństwem. Mają pierwszeństwo. O.
Ja bym chciał o szkole muzycznej, bo ty powiedziałeś o ważną rzecz, która właśnie sobie zadałem pytanie. Czy twoim zdaniem szkoła muzyczna jako konstrukt mogłaby być mniej traumatyczna?
Tak, mogłaby. Znaczy ona trochę staje się chyba mniej traumatyczna, jak nawet patrzę na naszą miodową i widzę w tym roku rozpiskę ilości warsztatów przygotowanych takich poza dotyczących na przykład improwizacji albo stresu, albo fizycznych postaw kręgosłupa przy graniu i tak dalej, to myślę sobie, że to się bardzo rozwija i jest ta oferta coraz bardziej w stronę jakby dobrostanu dzieci, bardziej niż tylko, prawda, dobrego mienia szkoły i narodu i unifikacji obywatela jako takiego pilnego ucznia. Mm-hmm. Ale na pewno w ogóle system edukacji kontrolowany jednak państwowo, a jest to szkoła państwowa, a nie szkoła prywatna, sprawia, że no ilość tych wymogów, które trzeba po prostu ustawowo przepchnąć przez nasze dzieci, jest ciężka. I ja w ogóle mam bardzo duży szacunek do zawodu nauczyciela, bo wiem, że ani nie jest to lukratywna robota, szczególnie w państwowych systemach, ani nie jest lekka. No, myślę sobie, że po spędzeniu jednej godziny z 20 dzieci można oszaleć, a ktoś to po prostu ciągnie dzień w dzień i robi z naszą młodzieżą, więc mega czuję szacun do ciała pedagogicznego. Natomiast myślę sobie, że być może gdybyśmy trochę bardziej udzielali się właśnie w głosowaniach, właśnie w naszych pomysłach dotyczących edukacji, wybierali ludzi, którzy mają fajne pomysły, to może w ogóle edukacja mogła być troszeczkę mniej traumatyczna i mniej pod linijkę i bardziej sensowna. Ta państwowa, no bo nie mówię o tych szkołach prywatnych, które mają swoje programy i mogą sobie pozwolić na więcej swobody. Niemniej ja na przykład upatruję w szkole muzycznej, może pod względem swojego doświadczenia i tego, ile mi to jednak dało, sens taki, że nie wiem, jak mocno trzeba zaangażować się organizacyjnie i finansowo w edukację swojego dziecka, na przykład w edukacji domowej, żeby mogło zaliczyć tyle przedmiotów specjalistycznych i nie wymięknąć na przykład po pół roku, nie wiem, uczęszczania na zasady muzyki i harmonię. A jednak jest to język, no, w muzyce nam potrzebny. Nawet jeżeli przesiądziemy się do programów, które piszą za nas nutki same, no to jednak warto umieć w tym programie rozróżnić, nie wiem, dynamiczne albo artykulacyjne funkcje, bardziej niż wpuścić to w komputer i powiedzieć, dobra.
Leci.
Leci. No jest to taki kunszt trochę jak, prawda, ASP, no, że oczywiście możesz być... nauczyć się z YouTube'a, jak malować, ale możesz też pochodzić jednak do profesorów, którzy czasami nie rozumieją już nowego podejścia do ucznia i czasami zachowują się niepoprawnie, nie wiem, politycznie albo niepoprawnie względem właśnie zachowań względem. No ale to też jest tak, że to też nas uczy chyba przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ja też miałam nauczycieli, którzy bywali, no byli z tego rozdania starszego, ciężkiego i naprawdę to ja musiałam się nauczyć, jak z nimi obcować, żeby to przetrwać, ale też wyciągać z tego jakąś edukację, chociaż będąc dzieciakiem bardziej czujesz, że musisz to przetrwać, bo chcesz już iść, nie wiem, do kina. Ale myślę, że to nauczyło mnie bardzo, bardzo dużo. W ogóle po latach na Miodowej. Mieliśmy super panią Marchwicką, która prowadziła chór i orkiestrę. Natomiast no, ona to jest w ogóle kobieta wielkiego umysłu. Pisała dla ruchu muzycznego i naprawdę to był wręcz reprezentowała jakąś taką filozofię edukacyjną i właśnie wykonawczą. Ale będąc dzieciakiem nie umiałam tego doceniać. Byłam po prostu uczniem, który starał się nie pomylić w orkiestrze i nie daj Boże być wywołanym na solo. Proszę zagraj, proszę drugie pulpity zagrają teraz, czwarty takt, no zobaczmy. Był stres straszny, że po prostu skwaszę to i tak dalej. Ale zawsze czułam w niej jak gdyby taką charyzmę, taką niepowtarzalne coś, co wynikało ewidentnie z jej pasji w ogóle i do muzyki, i do nauczania. I po latach, jak mieliśmy 75-lecie szkoły, zorganizowany był chór absolwentek, na który się wybrałam i uczęszczałam sobie na próby po to, żeby wystąpić na Akademii Muzycznej z chórem prowadzonym właśnie przez panią Ewę. I w ogóle wsłuchiwanie się w to, co ona miała nam do powiedzenia, faktem było, że mówiła do nas dorosłych ludzi pewnie trochę innym językiem niż do dzieciaków, które no, też są coraz bardziej oddalone od jakiejkolwiek kontroli i skupienia, co musi być trudne, jak masz na przykład orkiestrę 70 dzieciaków i próbujesz coś do nich powiedzieć. Oni mają, nie wiem, telefony i coś sobie do powiedzenia. No, to jest hardcore. Więc bardzo, bardzo w ogóle to było dla mnie mocne przeżycie i takie poczucie też straty, że w sumie mogłabym dalej grać w orkiestrze, dalej śpiewać w chórze i słuchać takich ludzi. I wtedy poczułam, że to nie jest tak, że patrzymy na tych nauczycieli, teraz myślimy, dobra, ta już nie wie, co mówi, bo ona nie rozumie współczesnej młodzieży i tak dalej. Tak, ale też ta współczesna młodzież, warto, żeby rozumiała tę przeszłość i tę mądrość, która okej, może na przykład nie rozumie, dlaczego, nie wiem, nie można teraz mówić tego i tamtego, bo to już jest, nie wiem, wyparte przez wiedzę. Ale wciąż to są ogromne, ogromne wartości i doświadczenia i rzeczy, które trochę zamierają. I no i ja na przykład się cieszę, że moje dzieci mają kontakt po prostu z różnymi pokoleniami nauczycieli, którzy reprezentują właśnie klasykę.
O czym marzysz muzycznie? W sensie z perspektywy zawodowej? I nie pytam, co masz zaplanowane, tylko tak, co jest takim naprawdę wielkim marzeniem.
W wielkich marzeniach chciałabym chyba czasami zbliżyć się trochę do wielkich idoli, których słucham, którzy może nie dla każdego w ogóle są znani, ale na przykład jak spotykam przy okazji projektu Culture Revolution, był taki projekt w Szczecinie, który łączył muzyków amerykańskich, jazzowych, nazwijmy to, i też na przykład wokalistę Jermaine'a Holmesa, który jest na przykład szefem chórzystów i wokalistą w ogóle w zespole D'Angelo. To jest dla mnie w ogóle, no D'Angelo to jest dla mnie taki bóg muzyczny poniekąd. Jak poznaję taką osobę i jeszcze śpiewam z nim piosenki i nagrywamy razem piosenki, to ja mam po prostu, mam wrażenie, że weszłam do jakiegoś filmu, który oglądałam 50 tysięcy razy w dzieciństwie. To jest tak, jakbyś po prostu, nie wiem, zanurkował w filmie Wielki Błękit razem z tym przystojnym Francuzem i jak gdyby to się stało naprawdę w twoim życiu. Więc to są takie trochę moje marzenia muzyczne, żeby jakoś tak polepić wydarzenia, żeby móc obcować faktycznie z tą wrażliwością, która w ogóle we mnie obudziła chęć robienia muzyki kiedyś. O. Ale kto to by był konkretnie i jakby do tego doszło, nie wiem. Ale wiem, że są takie momenty właśnie. Zresztą wtedy w tym Szczecinie śpiewaliśmy koncert przed Eryką Badu, z którą też udało mi się spędzić trochę czasu. I to też no, było bardzo takie mocne. Aż rano się budzisz i sobie myślisz, czy to się naprawdę wydarzyło. Także takie momenty lubię.
I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo było sympatycznie tutaj z tobą gaworzyć.
Mi również przemiło.
Jak to czasami odbiegałam od pytania i już nie wiedziałam, jakie było, to przepraszam, bo bywa tak, że dygresjonuję rzeczy i
Można powiedzieć, że i znów księżniczka spadła z konia, w związku z czym jakby no,
tak, jestem po wstrząśnieniu.
Jesteś po wstrząśnieniu i na to będziemy zrzucali wszystkie niedoskonałości. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
A wam również dziękuję, że byliście tutaj razem z nami i skoro dosłuchaliście do tego momentu, to jest bardzo dobry moment na to, żebyście po pierwsze odpowiedzieli na pytania, które znajdziecie na Spotify, a po drugie zaprosili do słuchania swoich znajomych. Dziękuję bardzo.